Mocy Bożej znów przyjdziemy do Jezusa Bożego. Ja przepraszam braci, że przeoczyłem też, bo też miałem takie zlecenie i w kilku miejscach pozdrowienie przekazałem od braci greckich. Ale to już przeszło jakiś czas, bo to wcześniej właśnie jak wróciłem, więc dlatego przy okazji to chciałem również powiedzieć, że nie odjeżdżałem. Z Grecji to bracia powiedzieli, żeby wszystkich moich braci w Polsce gdziekolwiek brat będzie, żeby brat serdecznie pozdrowił właśnie od naszych braci greckich właśnie. No i że czujemy się związani jednym duchem. Mówi, że bracia polscy najbardziej są podobni do braci właśnie, mówi greckich. To, co zauważyli w klucztach. A mówi, w jaki sposób się doszli do tego, że najbardziej są podobni. A mówi, tak samo się uśmiechają bardzo często, jak w Grecji. A drugie, właśnie, że niewiastki nakrywają głowy na nabożeństwach. A nie można powiedzieć o wszystkich innych narodowościach, bo też co, że to przestrzegane jest. No to bardzo mi to było miło właśnie słyszeć, że oni nawet do takich drobniejszych spraw, ale dotyczących karności Słowa Bożego, że przykładają uwagi, że to potrafili zauważyć i podpatrzeć, i to mi sprawiało pewną satysfakcję, że mi to przypomnieli.
Dziękujemy.
No ja utrzymuję z nimi kontakt, staram się pisać. Ten brat Gonos, który jest tam właśnie, to on wprawdzie nie umie, bo nie można z nim po angielsku rozmawiać, ale przynajmniej jak napiszę mu list, to jakoś tam przy pomocy słownika rozszyfruję i później postaram się coś tam odpisać. Także kontakt utrzymuję, pomimo właśnie, że nie mogę się bezpośrednio rozmawiać, ale listy staram się pisać. No utrzymuję kontakt z tym bratem, który w Niemczech właśnie to też utrzymuje, no i też jestem w stałym kontakcie. Obecnie do Jadosy przejdziemy do znów jednego proroctwa. Tematem naszych rozmyślań będzie fragment proroctwa Zachariaszowego. I to sobie właśnie weźmiemy pod rozwagę na obecną chwilę. Szósty rozdział proroka Zachariasza od 1 do 8 wersetu. Potem obróciwszy się, podniosłem oczu swych i ujrzałem, a oto cztery wozy wychodziły z pośrodku dwóch gór, a góry one były góry miedziane. W pierwszym wozie były konie rydze, a w drugim wozie konie wrone, zdaje się, to jest karę podane, w trzecim wozie konie białe, a w czwartym wozie były konie strokate, a wszystkie mocne. Tu jest niedobrze oddane, bo to nie jest powiedziane, wszystkie te konie były mocne, to się odnosi tylko do pewnych koni, które były mocne. Ale to idziemy później w naszych rozważaniach. Wtedy odpowiadając, rzekłem do anioła, który mówił ze mną, co to jest, panie? I odpowiedział anioł, a rzekł do mnie, te są cztery wiatry niebieskie, wychodzące z miejsca, gdzie stały przed panującym nad wszystką ziemią. Konie wrone, zaprzężone wychodzą do ziemi północnej, a białe wychodzą za nimi, strokate zaś wychodzą do ziemi południowej. Te tedy mocne konie wyszedłszy chciały iść, aby obeszły ziemię. Wtedy rzekł, idźcie, a obejdźcie ziemię. I obeszły ziemię. A zawoławszy mnie, rzekł do mnie, mówiąc, oto te, które wyszły do ziemi północnej, uspokoimy ducha mego w ziemi północnej. No ja wreszcie, jak to byśmy przeczytali, to może, jakby to siowcy był tu zupełnie, pierwszy raz mi się znalazł na zebraniu, tylko w ogóle powiedział, po co takie zawiłe, takie trudne rzeczy są w ogóle napisane w Piśmie Świętym, czy nie tak? Mógłby takie pytanie zdać. No widzimy, że bardzo dziwny obraz. Widział właśnie prorok dwie góry miedziane, no i teraz z tych gór wychodzące cztery wozy. Zaprzężone w różnobarwne konie, różnobarwne rumaki. No i teraz po co to wszystko? Prorok tego na pewno nie rozumiał, bo widzimy, pytał się nawet, co to wszystko znaczy. A nawet jak dostał wyjaśnienie, to też chyba niewiele z tego mógł skorzystać. Bardzo dziwne opisy, prawda, tu są zawarte. I ktoś mi właśnie tak mówi, słusznie mógł postawić pytanie. Dlaczego takie niezrozumiałe rzeczy są zamieszczone w swoim życiu? Ale odpowiedź na to daje nam nasz Pan Jezus Chrystus. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale. W 11 rozdziale, a 25 werset, to Pan Jezus kiedyś w modlitwie swojej dziękczynnej tak się zwrócił do swojego Ojca. On czas odpowiadając sobie rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątko. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie. Tu jest trochę też niewyraźnie wyrażone, bo to nie chodzi o niemowlątka w kołysce, ale to są, tak jak poprawnym mówi brzmienie, prostaczko objawione są. Apostoł Piotr na ten temat podaje, że prorocy nie rozumieli rzeczy, o których pisali. I to czytamy w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, a 10 werset i dalej. Pierwszy Piotra, 10. Pierwszy rozdział, 10 do 12 mówi tak. O którym zbawieniu wygadywali się i badali się prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyjść miała, prorokowali, badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej potem chwale, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tym usługiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangelię przez Ducha Świętego, z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie. No i teraz, no ja też stwierdzimy, że prorocy nie rozumieli. Tak mówi apostoł Piotr, że oni nie sobie usługiwali tym. To, co pisali, to mówi dla naszego pożytku duchowego, dla wierzących, żyjących właśnie w czasie wieku Ewangelii. Kiedyś uczniowie to byli też zdziwieni, bo nasz Pan jak przemawiał kazanie, to najczęściej jak, czy te kazania były zrozumiałe dla tłumów, czy nie. Też właśnie były takie, że kiedyś uczniowie byli: Panie, dlaczego Ty im tak, na pewno mógłbyś tak jasno im powiedzieć, że oni by wszyscy zrozumieli, uwierzyli i poszli za Tobą, nie? Słuszne pytanie. Ale Pan Jezus dziwną odpowiedź dał na to, prawda? Przypominamy sobie właśnie, co Pan Jezus na to powiedział. Zacytujemy te słowa z Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, a werset 11. A on odpowiadając rzekł im: wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale on im nie dano. Też dziwna odpowiedź. Czy uczniowie coś z tego mogli tak za dużo wtedy zrozumieć, jak przez zesłanie Ducha Świętego? Też myśleli sobie, no ale dobrze, dlaczego nam dano, a im nie dano, prawda? Też nie było to tak do głębi wyjaśnione. Dlaczego? Ale jedno, co się nasuwa, jakie wnioski nasuwają się z tych zacytowanych cytatów Pisma Świętego. Prorocy nie rozumieli wiele rzeczy, co pisali. Tak samo widzimy, że w obecnym czasie Ewangelia miała być na świadectwo kazana, ale nie wszyscy mieli ją zrozumieć. I właśnie z tych cytat Pisma Świętego wynika jasno. Trzy wnioski takie możemy wysunąć z tego. Pierwszy wniosek, że Bóg w obecnym czasie nie życzy sobie, aby wszyscy przyszli do znajomości prawdy. Jest słuszny wniosek, czy nie? Bóg w obecnym czasie, gdyby chciał, to by wszystkich mógłby do wszystkich właśnie nawrócić do znajomości prawdy. Ale to nie jest czas, aby wszyscy przyszli do znajomości prawdy w obecnym czasie. Jest na to przyszły wiek przeznaczony. Drugi wniosek, że Bóg nie ma zamiaru karać tych, którzy nie przychodzą do poznania prawdy w obecnym czasie. Tak. Bo inaczej to przecież, to jak to byłoby niesprawiedliwy, prawda? Bóg miał karać za to, że ktoś nie mógł zrozumieć, prawda? A trzecie, że Bóg zaszczycił powołanych ponad masę nominalnych chrześcijan, gdyż dał nam możliwość zrozumieć tajemnicę Bożego i wielką szansę stać się współdzielnicami z Jego Synem Królestwem Niebieskim. Dlatego Pan Jezus tak powiedział: wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa, ale on nie. Im się mówi w przypowieściach. Jeżeli by ktoś wtedy przyszedł do naszego Pana, tak jak uczniowie, jak nie rozumieli przypowieści, to mówili: Panie, wyłóż nam to podobieństwo. Gdyby ktoś z tych mas słuchających zainteresował się, powiedział: Panie, no bardzo ciekawa nauka, ale my z tego nie wiemy właściwie, nic nie rozumiemy. Czy Pan Jezus by wyjaśnił takim, czy nie?
Wyjaśnił.
Jak przyszedł Nikodem, który nie był uczniem naszego Pana, prawda? Ale jak przyszedł w nocy i chciał się pewnych rzeczy dowiedzieć, to co Pan Jezus nie chciał mu nic mówić? Wtedy właśnie mu mówił, owszem. Widzimy, jeżeli ktoś się zainteresował. Ale tak to słuchali, widzimy, ale się nie zainteresowali głębiej. Więc dlatego widzimy, apostoł Paweł zapewnia nas, że całe Pismo Święte przede wszystkim jest od Boga natchnione. To jest bardzo ważna rzecz. No i następnie mówi, że jest pożyteczne dla chrześcijanina, aby człowiek Boży był ku wszelkiej dobrej sprawie przygotowany. Ale teraz wracamy do tematowego fragmentu Słowa Bożego z proroka Zachariasza. Czytaliśmy, że prorok Zachariasz widział cztery wozy pomiędzy dwoma górami. Góry w Piśmie Świętym to chyba nikomu nie trzeba z nas tutaj tłumaczyć, że zawsze przedstawiają królestwa, prawda? A czy mamy podstawę na to tak twierdzić, że góry przedstawiają królestwa? Też mamy bardzo wyraźne odpowiedzi na to. Jest właśnie powiedziane, że jak tłumaczył sen Nabuchodonozorowi Daniel, prorok, i tam właśnie było pokazane, że kamień, który nie był w ręku, uderzył w posąg, który widział Nabuchodonozor we śnie. Ten posąg się rozleciał, ale kamień, mówi, rósł i stał się wielką górą, która napełniła całą ziemię. Prorok Daniel tłumaczy, że ta góra przedstawia królestwo niebieskie, które pokruszy wszystkie królestwa ziemi, a sama stać będzie na wieki. Góry, jak czytaliśmy w tym fragmencie Słowa Bożego, były z miedzi. A miedź, jak wiemy z cieni przybytku, prawda, bracia pamiętają, symbolizuje... Co symbolizuje miedź? Doskonałą ludzką naturę. Nie naszą naturę obecną, nie, droga. Dostwo, obecnej natury ta miedź nie reprezentuje. Tylko miedź reprezentuje doskonałą ludzką naturę. Taką, jaką miał Adam zanim zgrzeszył, jaką miał nasz Pan właśnie, gdy był po raz pierwszy jako człowiek na ziemi. To właśnie przedstawia miedź, doskonałą ludzką naturę. Przypominamy sobie, że wszystkie sprzęty na dziedzińcu były uczynione z miedzi. Przedstawia stan doskonałości ludzkiej. Miedź, gdy jest starannie wypolerowana, to jest podobna trochę do złota. A wiemy, że człowiek doskonały, gdy został stworzony, to był stworzony również na obraz i podobieństwo Boże. Bo wiemy, że złoto reprezentuje boską naturę. Więc widzimy, że miedź przedstawia właśnie doskonałą ludzką naturę, a człowiek był stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Teraz, jakie królestwa pokazane są w tych dwóch górach? Bo tam dwie góry były, dwie góry miedziane. Jedno królestwo to królestwo Adama, które było w raju, w Edenie, przed upadkiem i grzechem pierwszego człowieka, pierwszej pary ludzkiej. O tym królestwie jest tylko taka krótka wzmianka zamieszczona w psalmie 8. Zacytujemy sobie psalm 8, od 4 wersetu do 6. Mówi tak. Gdy się przypatruję niebiosom Twoim, dziełu palców Twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił, wtedy mówię, cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz. Ale mało mniejszy uczyniłeś go. Mało mniejszy uczyniłeś go od aniołów. Chwały się ukoronowałeś go. Dałeś mu opanować sławę rąk Twoich, wszystko poddałeś pod nogi Jego. Tu jest właśnie opisane to początkowe królestwo Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, to powiedział pierwszą parę ludzką, rozradzajcie się, zmarzajcie, napełniajcie ziemi, panujcie nad rybami, nad wszystkim. To było właśnie to królestwo właśnie Adama, to pierwsze królestwo. Ale ono bardzo krótko trwało. Nie chcemy tutaj podawać wyliczenia, jak długo trwało królestwo. Są pewne, podane są pewne właśnie przypuszczenia przez jednego sługę też, ale nie będziemy w tej chwili do tego właśnie specjalnie wracać. Królestwo to trwało jednak tak czy inaczej bardzo krótko. Drugie królestwo z boskiego punktu widzenia to królestwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy Pan stanął przed Piłatem, to powiedział takie znamienne słowa. Jak się Piłat pytał, no oskarżają cię, że ty jesteś królem. Mienisz się być królem. Pan Jezus nie zaprzeczył, ale powiedział, że jak królestwo, mówi, moje nie jest tego... Różnie to może być rozumiane. Niektórzy mówią, że nie jest tego świata, to miał na myśli właśnie, że król niebieski. Nie. Tam jest wyraźnie powiedziane w oryginale, nie jest tego wieku. Do przyszłego wieku należy moje królestwo. I dlatego widzimy, królestwo Chrystusa Pana należy jeszcze do przyszłości. Pomiędzy tymi górami prorok Boży widział cztery wozy, ciągnione przez różnobarwne rumaki. Dojadectwo, żeby lepiej może wejść w tok później rozumowania i śledzenia tych rzeczy, zacytujemy jeszcze, chcemy zwrócić uwagę na pewien fragment jeszcze dawniej napisany, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, 10-11 werset. Pierwsza Mojżeszowa, drugi, 11-12. Jest powiedziane, że rzeka wychodziła z Edenu dla odwilżenia sadu i stamtąd dzieliła się na cztery główne rzeki. I to jest powiedziane tak, imię jednej była Fyson, ta okrąża wszystko ziemię Hewila, gdzie się rodzi złoto, a złoto ziemione jest wyborne. Tamże jest Belion i kamień Onychym, a imię rzeki drugiej Gichon, ta okrąża wszystko ziemię murzyńską. Imię zaś trzeciej rzeki Hydekel, i ta płynie wśród słońca ku Asyrii, a rzeka czwarta jest Eufrates. Cztery rzeki. Mówi, że w Edenie była jedna rzeka, ale gdy opuściła Eden, to właśnie mówi, dzieliła się na cztery rzeki. Więc dlatego widzimy, te cztery rzeki zdają się wskazywać, że Bóg w określonych czasach pomiędzy utraconym a przywróconym rajem dawał możliwości uzyskania życia. Pierwsza rzeka płynąca przez Eden popływała ziemię Hewila, gdzie było wyborne złoto, jak tu jest właśnie podaje to Księga Rodzaju. I wskazuje ona na boską ofertę wieku Ewangelii, gdzie apostoł święty Piotr mówi, że bardzo wielkie, kosztowne obietnice nam są darowane, ale tylko do wieku Ewangelii się odnosi. Abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury, otrzymania życia na poziomie właśnie boskiej natury. Cztery wozy tutaj, w tym obrazie, który uważamy z proroka Zachariasza 6 rozdziału, zdają się wskazywać na cztery możliwości otrzymania życia, na czterech różnych stopniach istnienia. Każdy wóz to jak gdyby środek transportowy, środek lokomocji, prowadzący do sposobności i osiągnięcia zamierzonego celu. Prorok Boży zapytał się Pana, jak to zobaczył, to widzenie. Mówi, co to wszystko znaczy? Anioł odpowiedział, są to cztery wiatry niebieskie, tam tak jest powiedziane, ale według innych tłumaczeń, które spotkałem, to tam jest powiedziane, to są cztery duchy. Czyli w ogóle w sensie dosłownym to oznacza, że to one miały być wyobrażeniem niewidzialnych mocy, a szczególnie mocy Bożej, która wszystko stworzyła. Bo przecież czytamy w Księdze Rodzaju, że na początku, gdy Bóg kształtował ziemię, to Duch Boży unaszał się nad wodami. Moc Boża, twórcza, działająca już na te wody powodowała, że pierwotniaki, już te pierwsze formy właśnie żyjątek powstały już w tych właśnie wodach, które właśnie znajdowały się na ziemi. Więc dlatego widzimy, że dochodzimy do wniosku, że cztery różne sposobności otrzymania życia wskazują na cztery klasy ludzi, czy nie tak? Klasy te możemy rozróżnić po kolorze koni, które te wozy ciągnęły. Pierwszy wóz, jak czytaliśmy, to był wóz zaprzężony w czerwone rumaki. Rydze, jest powiedziane? Czerwone. Poprawnie to czerwone znaczy, czerwone rumaki. Na co ten wóz by wskazywał? Na kogo? Na klasę starożytnych świętych bogaterstwa. Starożytnych mężów bożych, patriarchów i proroków, którzy działali, żyli przed Chrystusem. I o tej klasie pisze apostoł Paweł w liście do Żydów. Poświęca tej klasie cały 11 rozdział listu do Żydów. Dlaczego akurat czerwona to jest barwa tych rumaków, które ciągnęły ten wóz? Barwa czerwona to barwa krwi. Słyszeliśmy dzisiaj nawet na ten temat pewną zmiankę, ale jeszcze do tego właśnie wracamy. Wiemy, że wielu członków, to co apostoł Paweł opisuje, że wielu członków tej klasy, klasy proroku Starego Testamentu, zapłaciło krwią swoją wierność Bogu, czy nie tak? Zapłacili go. Pierwszy Abel, a ostatni Jan Chrzciciel. Ale jeszcze dalszy mamy dowód bardzo mocny, że to ten wóz odnosi się do tej klasy. Wóz ciągnięty przez czerwone rumaki. Apostoł święty Paweł jeszcze wspominał o jednej rzeczy w liście do Żydów w 9 rozdziale. 9 rozdział, 13 werset. Mówi tak, ale wynieśli krew wołów i kozłów i popiół jałowicy, pogapiający splugawioną poświęca ku oczyszczeniu ciała, jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha Wiecznego samego się ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu. Nas interesuje szczególnie ten popiół jałowicy. To była jałowica jaka? Czerwona. Bracia pamiętają, kogo reprezentowała czerwona jałowica, która była palona i popiół tej jałowicy właśnie był umieszczony na czystym miejscu i wszyscy splugawieni, cokolwiek było splugawione. Człowiek mógł się dotknąć trupa, właśnie kogoś z rodziny musiał pogrzebać. Już był splugawiony, to widzimy przez pokropienie. Tą wodą zmieszaną z tym popiołem czerwonej jałowicy był oczyszczony. Wielby sługa bardzo obszernie tłumaczy, że to oznacza dokładnie właśnie klasę statusów świętych. W tej czerwonej jałowicy, która nie była pod jarzmem, właśnie to byli pokazani właśnie prorocy Starego Testamentu. I teraz ich rola w przyszłym wieku, w wieku tysiąclecia, będzie taka, że jako książęta Boży będą mieli poważny wkład w dzieło oczyszczenia ludzkości od splugawienia grzechu. Oni właśnie będą pomocnikami Bożymi. I wielby sługa jasno opisuje to w cieniach przybytku, że oni pierwsi otrzymali sposobność służenia Bogu i mają zapewnienie, apostoł św. Paweł to wyraźnie podkreśla, że mają otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Prawda? Oni mają otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Na czym polega to lepsze zmartwychwstanie? Cała ludzkość będzie zbudzona w stanie niedoskonałym. I będą musieli dochodzić dopiero do doskonałości stopniowo przez całe tysiąclecie. Prorocy natomiast już mieli swoją próbę w poprzednim wieku, wieku żydowskim i teraz zostaną zbudzeni od razu jako doskonali. Jako doskonali książęta ziemi będą darzeni wielką mocą i autorytetem. Pokazane to było częściowo w działalności Elizeusza, gdy wszedł przez Jordan. Jego wielkie dzieła i cuda, które czynił, wskazują tylko właśnie w miniaturze na wielką moc i działalność proroków właśnie tych książąt Starego Testamentu. Drugi wóz zaprzężony był w konie czarne. Kare tam jest powiedziane. Czarne. I tu również możemy zauważyć harmonijną lekcję, drogie braterstwo, dotyczące planu zbawienia i otrzymania sposobności życia. Tu jest następna klasa pokazana. Sposobność ta rozpoczęła się od chrztu Jezusa, naszego Pana, czyli na początku wieku Ewangelii. Jaka to jest sposobność? Jest to jedyna sposobność tylko dotycząca wieku Ewangelii, sposobność otrzymania boskiej natury. I nasz Pan Jezus Chrystus otworzył tę drogę, wąską drogę prowadzącą do chwały, czci i nieśmiertelności. Inaczej by możemy powiedzieć, gdy nawiązując do tego obrazu, do obrazu właśnie proroctwa Zachariaszowego, możemy to wyrazić jak gdyby obrazowo, że Pan jak gdyby pierwszy wstąpił na wóz ciągniony przez czarne konie. On jest wodzem. Wodzem naszego zbawienia. Ale ktoś z braci mógłby być zaskoczony na pozór, na wstępie. Dlaczego czarna barwa koni ma charakteryzować drogę do żywota tej klasy? Klasy właśnie, która się ofiarowuje, ażeby właśnie z Chrystusem kiedyś królować i uczestnikami chwały czy nieśmiertelności. Wiemy, że w całym chrześcijaństwie czarny kolor to jest kolorem żałoby, czy nie tak? To zwykle czarne są wozy ciągnące trumnę. No i konie często są czarne. No i przykryte czarnymi właśnie takimi całunami. Co widzimy? To jest tak przyjęte. I czy to pasuje do tej klasy, która właśnie w wieku Ewangelii poświęca się Bogu na służbę, ażeby stać się uczestnikami spółdzielnictwa z Chrystusem w Jego chwale? Czy to pasuje? Tak jak mówimy, że kolor czarny to jest kolor śmierci. Kolor żałoby. A jak apostoł św. Paweł wyraża się? W liście do Kolosensów czytamy jego słowa. List do Kolosensów, 3 rozdział, a werset 3. To apostoł Paweł takie słowa napisał. Ale wybyście umarli i żywot wasz skryty jest Chrystusem w Bogu. Do braci to pisał apostoł Paweł. Umarliście, bracia, mówi. i wasze życie jest skryte z Chrystusem w Bogu. Ale dalej jeszcze czytamy. Podobno mieć w liście do Rzymian. W liście do Rzymian 14 rozdział, a werset 7 i 8. Mówi tak. Aby nikt z nas sobie nie żyje i nikt sobie nie umiera. Bo choć żyjemy, Panu żyjemy, choć umieramy, Panu umieramy. Przecież choć i żyjemy, choć i umieramy, Pańscy jesteśmy, prawda? O, to ja też to bardzo mocne słowa, byśmy się wiele jeszcze innych przytoczył. Widzimy to, mówi, że to są ci, którzy umarli dla świata. Umarli dla świata. I dlatego możemy powiedzieć, nawiązując do tego obrazu, który spatrujemy, tego drugiego wozu szczególnie, że do tego drugiego wozu wsiadają jedynie ci, którzy umarli dla świata. Tak możemy to powiedzieć. To, co apostoł św. Paweł jeszcze podkreśla bardzo mocno w liście do Rzymian 6 rozdziale. 6 rozdział listu do Rzymian, a werset 3 i 4. A zaż nie wiecie, jak gdy przypomina bracia, a zaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy? Apostoł Paweł pyta się, czy wy nie wiecie o tym, nie pamiętacie o tym? Wszyscy, którzy stali ochrzczeni w Chrystusa, to w śmierć Jego stali ochrzczeni. I dalej jeszcze rozwija tę myśl, mówi tak. Pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest śmierć. Aby jako Chrystus zbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Ale zanim w nowości żywota możemy chodzić, to musimy pierw umrzeć dla świata. Tak, tu jest właśnie pokazane właśnie, że muszą umrzeć ci, którzy właśnie chcą wejść do tego drugiego wozu ciągnionego przez czarne konie. Ale inny jeszcze ciekawy obraz mamy zacytowany w Piśmie Świętym, w Pieśni Salomona. Pierwszy rozdział, Pieśń Salomona. Pierwszy rozdział, 5 i 6 werset. Mówi tak, czarnam ci, ale wdzięczna. Wiemy, że to jest mowa o oblubienicy Chrystusowej, prawda? Czarnam ci, ale wdzięczna, o córki jeruzalemskie. Jestem jako namioty kedarskie, jako opony salomonowe. Nie patrzajcie na mnie, że mi jest śniada, bo mnie opaliło słońce. O, widzimy, tu jest pokazane, że śniada. Nie blondynka, czarna. A wiemy, że pokazane było jeszcze w jednym obrazie, że żona Mojżesza Zefora to jaka była? Czarna była, prawda? Też. Też to właśnie była czarna. I dlatego widzimy, że Mojżesz, jak wiemy, był typem na naszego Pana Jezusa Chrystusa, a Zefora na jego oblubienicę, czyli na prawdziwy Kościół Chrystusowy. Jeszcze należałoby jedną rzecz dodać, drogie braterstwo, że kierownik drugiego wozu, nasz Pan Jezus Chrystus, uważa teraz, aby wszyscy pasażerowie tego wozu przez całe swoje życie byli umarłymi dla świata, a żywymi dla Chrystusa. Tak, on zwraca uwagę na to. Jeżeli ktoś nie dotrzymuje tego, to ma wiele sposobów i środków, ażeby właśnie takich usunąć z tego wozu. Wiecie. Tak, to miejsce zależy od tego, czy my stale jesteśmy umarli. Czy staramy się być umarłymi dla świata i dla właśnie rzeczy tego świata. A żywymi dla Pana, dla prawdy i dla braci. Bo pamiętajmy, że wszyscy ci, którzy się poświęcili Bogu na służbę, poszli za Jezusem, ale którzy ożywiają się po jakimś czasie dla świata, czyli łamią ze ślubu ofiarowania Panu, to Pan zmusza ich do wysiadania z tego wozu drugiego, no i ewentualnie proponuje im przesiadkę do trzeciego wozu. A trzeci wóz został przygotowany z wielkiego miłosierdzia Bożego. Widzimy, że jaki to był ten trzeci wóz? Trzeci wóz był ciągniony przez białe konie. W Malnie 30 lipca mamy takie zdanie zanotowane. 30 lipca. Połapcie nam liszki, liszki małe, które psują winnice. To jest tekst Pieśni Salomona, drugi rozdział, 15 werset. I tak, taki komentarz jest. Niektórzy zdają się nie dbać na drobne przestępstwa i zaniedbują swe zobowiązania i śluby, mówiąc, odróżnianie się od ludzi w ogólności i ścisła akuratność i wypełnianie obowiązków jest skuteczna. Tak niektórzy mogą myśleć. Do kogo to? Ja to sobie te słowa tutaj dziwne, prawda? Jak to? To jeszcze nie czarny kolor pasował się, to na odwrót chcieli przystawić, nie? Biało może by dać dla tej klasy właśnie, która jak jego tam gdyby się ofiaruje, jest wierna w swoim sił ofiarowania, a tu jest odwrotnie przedstawione. Ale ma to uzasadnienie drugie kwestie. Odpowiedź znajdujemy również biblijną. Widzimy, że objawienie 7 rozdział, a 9 rozdział myśmy czytali te słowa, ale znów przytoczymy. O klasie wielkiego grona, gdzie jest mowa w 7 rozdziale, to tam jest powiedziane właśnie, że najwięcej ich miało być, chociaż ta klasa istniała przez cały Ewangelii, ale najwięcej z tej klasy miało się pojawić podczas wielkiego ucisku. I dlatego mówię, że widziałem oto lud wielki, który nie mógłby ich zliczyć z każdego narodu i pokolenia i ludzi i języków, którzy stali przed stolicą i przed obecnością baranka, obleczeni w szaty białe, a farmy były w rękach ich. No ale zanim te szaty białe się stały, to jest coś powiedziane w 14 wersecie, jak jest powiedziane. Mówi, gdy się pytał, gdy Jana się zapytał, prowokując, jak gdyby Pan się zapytał, mówi, no to mogę być ci obleczeni w szaty białe. A mówi, no ja nie wiem, Panie, Ty wiesz. No to teraz mówi, ja Ci powiem. I rzekł mi, ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i wybielili je we krwi barankowi. Musieli wybielić w czasie wielkiego ucisku. Tak, dopiero stanęli w szatach białych przed stolicą właśnie baranka. Musieli najpierw wybielić te szaty, czyli żeby te szaty były zabrudzone, tak czy nie? W jaki sposób mogli zabrudzić te szaty? Przez obcowanie z brudnym światem, prawda? Widzimy, przez to obcowanie te szaty zostały zabrudzone. No i teraz mówi, że musieli wybielić te szaty. Będą musieli wybielić. We krwi barankowej. I stanęli w szatach białych. Później jest powiedziane, dlatego są przed stolicą Bożą i służą we dni i w nocy w kościele Jego. A ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zasłoni. O tej klasie właśnie tu jest mowa, drugie kwestie. Apostoł Święty Paweł wyraźnie mówi, że nie wszyscy powołani będą należeć do kościoła. No i my to wiemy, drugie kwestie. Bo i Pan Jezus tak powiedział, że wiele jest powołanych, ale mało wybranych, prawda? Pokazane było w wielu obrazach. W wielu obrazach było pokazane, tak jak weźmiemy nawet armię Gedeona, najwyraźniej chyba ten obraz jest. Gdzie było najpierw zgromadzone 32 tysiące żołnierzy. A później zostało tylko 300 tych, przez których Pan miał dać zwycięstwo Gedeonowi. Apostoł Święty Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, a 24 werset. Mówi tak, a zaż nie wiecie, tak się pyta, apostoł stopał z takim pytaniem, za co się dobrać. A zaż nie wiecie, mówi, iż ci, którzy w zawód bierzą, wszyscy bierzą, ale jeden zakład bierze. Także wy bierzcie, abyście otrzymali. Nie wszyscy właśnie, mówi, jest bieg o nagrodę, ale jest, nie wszyscy, mówi, osiągną. I dlatego jest inne ostrzeżenie Pisma Świętego, trzymaj co masz, ażeby ktoś inny nie wziął korony twojej. I dlatego drogiatelstwo, część z tych powołanych Bożych ma zająć to właśnie niższe stanowisko. Stanowisko pokazane w tym trzecim wozie ciągnionym przez białe konie. Będzie to klasa, o której jest napisane również w psalmie 45. Tam, gdzie jest opis piękny chwalebnej oblubienicy Chrystusowej, a również jest wspomniane właśnie o klasie niższej. O klasie towarzyszek oblubienicy Chrystusowej. Jak to czytamy w 45 psalmie, a werset właśnie 14-15. Wszystko zacność córki królewskiej jest wewnątrz, a szaty jej bramowane są złotem. W odzieniu haftowanym przywiodę do króla. Tak. Ale ktoś jeszcze tam za tą oblubienicę ma wejść, tak? Także panny, mówi za nią. Panny za nią towarzyszki jej przywiodą do siebie. Te panny pokazane są jeszcze w powieściach o tych 10 pannach. Też tam jest ta klasa pokazana. Że mają też tam wejść, ale już na niższe stanowisko. Wywiadectwo teraz dochodzimy do czwartego wozu i łatwo się chyba teraz domyśleć. Kogo przedstawia ten właśnie czwarty wóz? I co to właśnie ma za znaczenie? Czytaliśmy, że czwarty wóz był ciągnięty przez pstrokate konie. Nie trudno domyślić się, że te pstrokate konie reprezentują rodzaj ludzki, składają się z różnych narodów i pokoleń, z różnych ras, kolorów skór, prawda? Różnych, prawda, narodów, różnych. Widzimy i tak samo ta różnorodność jest pokazana w tym, nawet jeżeli będziemy Babilon, różnorodność wyznań. Też to pstrokate konie jak najbardziej odpowiadają. I teraz widzimy, że ci, którzy się znajdują, pokazani są przez ten czwarty wóz, otrzymają sposobność życia podczas naprawienia wszystkich rzeczy przez Chrystusa. Ale to nie tylko obecnie żyjące narody w Wielkości. Pismo Święte nas zapewnia, że również zburzona z grobu ludzkość otrzyma sposobność ubiegania się o życie wieczne. I dlatego Pan Jezus przecież to wyraźnie, mocno to podkreśla. Czytałem w Ewangeliana 5 rozdziale 25 i 29 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że idzie godzina, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. A 29 mówi, i pójdą do ci, którzy dobrze czynili na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili na powstanie sądu. To jest słowa właśnie o wzbudzeniu ludzkości. Którzy usłyszą, żyć będą. Czy w grobie usłyszą? Nie, będą obudzeni i będą mieć szansę usłyszenia Ewangelii. Będzie to szansa wspaniała, żeby usłyszeć Ewangelię, przyjąć i żyć według niej. Którzy usłyszą, którzy będą posłuszni, żyć będą. I dlatego widzimy, że wszyscy z poprzednich trzech wozów otrzymają życie na swym własnym doskonałym poziomie. Ale wiemy, że Kościół Chrystusowy ma otrzymać pierwsze zmartwychwstanie. Nie tylko pierwsze pod względem właśnie pierwszeństwa, ale pod tym, że będzie najważniejsze do tego zmartwychwstania. Zmartwychwstanie do chwały, czci i świetlności, do boskiej duchowej natury. Klasa, apostoł św. Paweł mówi, klasa starożytnych proroków otrzyma lepsze zmartwychwstanie. Będą zbudzeni jako doskonali ludzie. Jako doskonali właśnie ludzie. Tak jak Adam zanim zgrzeszył. A teraz jakim zmartwychwstaniem będzie obdarzone wielkie grono, wielka kompania? No, nie wiem, czy to było rozważane kiedyś przez braci, czy nie. Jeden sługa odpowiada na to. Właśnie i tam uzasadnia to. Nie mogę otrzymać pierwszego zmartwychwstania, ponieważ oni są tak samo powołani, stacy powołani, ale zmartwychwstanie pierwsze w razie Pismo Święte mówi się odnosi tylko do Kościoła. Błogosławiony i święty, który ma przejść pierwszy zmartwychwstanie, bo nad tymi która śmierć mocy nie ma, a wielkie grono nie otrzyma nieśmiertelnego życia. Więc oni otrzymają lepsze zmartwychwstanie. Na czym polega? Że tak jak samo jak prorocy będą zbudzeni doskonali jako doskonali ludzie, tak samo i wielka kompania otrzyma zmartwychwstanie na doskonałym duchowym poziomie. Nie będą musieli się udoskonalać. I dlatego właśnie ich zmartwychwstanie to będzie lepsze zmartwychwstanie. Natomiast cała ludzkość otrzyma ogólne, powszechne zmartwychwstanie. I dlatego widzimy, cała ludzkość będzie zbudzona na sąd. Tak jak Pan Jezus powiedział. Na sąd, czyli na próbę, która zadecyduje. Wiemy, że to teologia, cała teologia nominalna chrześcijaństwa to uczy, to będzie sąd o 24 godzinach. Pismo Święte wyraźnie mówi, że będzie to sąd. Objawienie czytamy, że ożyli i królowali i zbudzeni są na sąd, dany im jest sąd i królowali z Chrystusem 1000 lat. 1000-letni sąd właśnie będzie dla całej ludzkości. Widzimy, to będzie 1000-letni czas naprawienia wszystkich rzeczy przez Chrystusa. Ale pytanie, dlaczego właśnie, jeszcze nie wyczerpaliśmy tego tematu całkiem, dlaczego o tym wozie jest powiedziane, że ciągnęły go pstrokate konie? Dowiadectwo. Jest tu cudowna wskazówka na różnorodność ludzkiej rodziny, zarówno w kolorach skóry, jak również właśnie w ich usposobieniu moralnym, duchowym i psychicznym. Będą tam nie tylko chrześcijanie ze swymi różnymi sektami, ale także mahometanie, buddyści, czciciele właśnie pogańskich bóstw kamiennych czy metalowych. Będą tam również ateiści, materialiści, prawda? Wszyscy się znajdą. Pan Jezus mówi, że wyraźnie wszyscy, co są w grobach, którzy są z rodziny Adamowej, będą otrzymają właśnie zbudzenie zmartwych. W wersecie 5 czytaliśmy, że te są cztery wiatry, które wychodzą z miejsca, gdzie stają przed panującym nad całą ziemią. Oznacza to duniatestwo, że nikt z tych czterech klas, kto nie zostanie wypróbowany i doświadczony, nie może otrzymać życia na okazanym mu poziomie. Jedna rzecz teraz, znowu dochodzimy do bardzo interesującej rzeczy. Czytamy teraz, w jakim kierunku zmierzały te wozy. I to jest też bardzo ważna lekcja. Duniatestwo. Jest powiedziane i dalej sobie jeszcze przypomnijmy, bo teraz nawet trzy razy, jak się przeczyta, trudno zapamiętać może. Bo to są rzeczy zawiłe trochę. Jest powiedziane tak, konie wrone, zaprzężone, wychodzą do ziemi północnej, a białe wychodzą za nimi. Konie północne, mówi, szły do ziemi północnej.
Wrony.
Wrone, przepraszam, tak. Przepraszam, tak jest. I teraz konie czarne szły ku północy. Co to oznacza? W Piśmie Świętym strona północna to jest określeniem siedziby tronu naszego Ojca Niebieskiego. Plejady, tak jak Jan Sługa podaje, myśli w starożytności. Już wierzyli prorocy, prorok Dawid, był uznawany za mieszkanie Boże. I dlatego jest powiedziane w prorocy Izajasza, prorok Izajasz też to właśnie, raczej przez proroka Izajasza podaje takie słowa w 14 rozdziale proroka Izajasza, a werset 12. Mówi tak, bo jakożeś to spadł z nieba, o jutrzenko, która wschodzisz rano, powalonyś na ziemię, gdy któryś wątpił narody. Tu jest mowa o strąceniu szatana z nieba, Lucyfera. Wszakżeś ty mawiał w sercu swoim, wstąpię na niebo, na gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia na stronach północnych. Wstąpię na wysokość obłoku, będę rychł najwyższemu. Tu jest też mowa o stronach północnych, że strona północna to wskazuje na siedzibę właśnie naszego Ojca Niebieskiego. To jest na królestwo, właśnie Królestwo Niebieskie. I dlatego widzimy, że te czarne konie szły ku północy. Wiemy, że, jak mówiliśmy, że przez te czarne konie przedstawiony jest właśnie lud Boży, zwycięzcy wiek Ewangelii i oni mają otrzymać w stronach północnych nagrodę, czy nie tak? Właśnie Królestwo Niebieskie mają otrzymać właśnie swoją chwałę, cześć i świętość. Ale jest powiedziane, że białe ciągnęły za nimi. Niektórzy bracia, ja spotkałem takich braci, co mają wątpliwości. Mówię, że wielkie grono to nie mają zastrzeżeń, że jest wielkie grono. Ale czy wielkie grono otrzyma poziom duchowy, to mają wątpliwości, że oni chyba na ziemi będą. Nie, to widzimy, że wiele tekstów Pisma Świętego zaprzecza. Nie tylko ten obraz przedłożony. Ale nawet to, co w psalmie. W 45 czytaliśmy, że na pałac królewski weszła oblubienica, ale również panny za nią towarzyszki. Czy można sobie wyobrazić, żeby tak oblubienica weszła na pałac do Królestwa Niebieskiego, a panny towarzyszki zostały na ziemi? Czy to tak można sobie wyobrazić? Widzimy, że nie. I tu jest też powiedziane, że białe konie ciągnęły za tymi czarnymi. To wskazuje, że właśnie białe konie, to znaczy ten trzeci wóz, jakby pasażerowie tego trzeciego wozu, to przecież byli również objęci wysokim niebieskim powołaniem, czyli tak? Klasa wielkiego grona nie ma specjalnego powołania. Oni wyłaniają się z tych, którzy byli powołani niebieskim powołaniem. Ale nie dopełnili właśnie swojego biegu we właściwy sposób. Nie dopełnili warunków tego właśnie przymierza uczynionego z Bogiem. I dlatego Pan powiedział, że wiele jest powołanych, ale mało wybranych. I dlatego, jak czytaliście w Księdze Objawienia, mają oni stać przed tronem Bożym, przed stolicą Bożą i przed obliczem baranka. I dlatego ciągną do ziemi północnej za czarnymi koniami. Ale duniatestwo to ciekawa rzecz. Jak teraz czytamy, to nam konie czerwone nam giną. To jest bardzo ciekawa rzecz. Niech bracia zauważą. Przed tym czytaliśmy, że pierwszy w wozie to były konie czerwone. Mówiliśmy do kogo to świadomości, do starożytnych proroków Starego Testamentu. Drugi wóz właśnie konie czarne to świadomości do tych, którzy są powołani wielkim powołaniem i ma osiągnąć chwały cześć i świętego z Chrystusem. Trzeci wóz ciągniony przez białe konie, a czwarty był ciągniony przez trogate konie. Ale teraz jak opisuję, w jakim kierunku szły poszczególne wozy i te konie. To już tutaj właśnie pominięte są te pierwsze konie, ten pierwszy wóz i pierwsze konie. Tylko występują już właśnie konie mocne, proszę?
Na tym tłumaczeniu też.
Nie, zaraz. Dojdziemy, wszystko dojdziemy. Jak się stało, jest spokojnie, dojdziemy na koniec. I teraz widzimy, jest powiedziane tak. Konie wrone zaprężone wychodzą do ziemi północnej. Białe wychodzą za nimi. Strokaty zaś wychodzą do ziemi południowej. Ale tu jest powiedziane o koniach mocnych. Przed tym nie było powiedziane o jakichś specjalnych koniach mocnych. I dlatego widzimy, jest tu powiedziane. Dlaczego to właśnie to dziwne wydaje się, dlaczego pominięto stały tutaj konie południe do Gatesto. Te strokaty szły na południe. Mówiliśmy, że strokate konie przedstawiają cały rodzaj ludzki. Strokatiznę właśnie wszystkich narodów ziemi. I południe jest trafnym symbolem czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Czyli to jest symbol utraconego raju Bożego. Ale dlaczego czerwone konie właśnie tutaj są pominięte i teraz występuje na widowni konie mocne? I miały one zamiar obejść całą ziemię. Otrzymały takie polecenie, aby obiegły całą ziemię. I dlatego zamiast czerwonych występują konie mocne. Czyli oznacza to, że książęta ziemi otrzymają wielką moc przez swoje doskonałe życie. Otrzymają właśnie moc, autorytet, co było pokazane właśnie przez Elizeusza. Jak on wielką moc dokazywał właśnie, gdy przeszedł przez Jordan. I dlatego ukazana jest tu ich praca na całej ziemi, w dziale naprawienia wszystkich rzeczy. Oni mają być najbliższymi współpracownikami Chrystusa właśnie i Kościoła w dziale naprawienia wszystkich rzeczy. I dlatego widzimy to pokazane było, jak mówię, szczególnie w Elizeuszu, jego wielkich cudach, które czynił po przejściu przez Jordan. I będą obdarzeni oni wielką mocą, mądrością i autorytetem. I dlatego już nie są reprezentowani przez konie czerwone, gdyż czas ich cierpień już przeminął, należy do przeszłości. Ale tu werset 8 podaje nam taką myśl. Oto konie, które wyszły do ziemi północnej, uspokoiły ducha mego w ziemi północnej. Co to oznacza? Mówi, oto konie, które wyszły do ziemi północnej, uspokoiły ducha mego w ziemi północnej. To ja też to. To jest też ciekawa właśnie myśl, co tu zawarta jest za nauka. Widzimy, że inne tłumaczenie to podaje, że te konie nie uspokoiły ducha mego. Tam jest powiedziane, że uciszyły mój gniew. Te konie właśnie, które szły do ziemi północnej, uciszyły mój gniew. Tak Bóg powiedział właśnie przez proroka Zachariasza. Pytanie. Czy nie jest boskim zamiarem, aby wszystkie rzeczy zostały dokonane przez Chrystusa i przez Jego Kościół, poprzez tych czarnych koniach pokazane, które szły do ziemi północnej, pokazany jest Chrystus właśnie i Kościół, czy nie tak? I teraz mówi, przez nich ma być uspokojony mój gniew. Ma być uciszony gniew Boży. Dlatego apostoł Paweł pisał, że cała ludzkość wzdycha i boleje, oczekując objawienia się synów Bożych. I wierzymy, że gdy to naprawienie wszystkich rzeczy zostanie dokonane, to wówczas ustanie gniew Boży nad ludzkością. A czy teraz jeszcze ten gniew panuje, czy nie? Każdy pogrzeb jest właśnie tego przykładem, że ten gniew jeszcze dalej jest. To nie jest gniew w sensie jakiejś okrutnej zemsty, ale to jest, widzimy, słuszna kara za przestępstwo człowieka. Dnia, któregoś będzie śmierć, umrzesz. I ten wyrok w dalszym ciągu jeszcze jest. Ale ten wyrok nie będzie stale ciąży nad ludzkością. Jest powiedziane, że te konie, które ciągnęły ten wóz do ziemi północnej, to miały właśnie ten gniew uciszyć. I dlatego wiemy, że gdy to naprawienie wszystkich rzeczy, o którym było wspomniane piąty tom wykładu Pisma Świętego, podaje pojednanie człowieka z Bogiem, i to pojednanie ludzkości z Bogiem zostanie dokonane przez Chrystusa i przez Kościół, to wtedy ustanie gniew Boży nad ludzkością. I wówczas Duch Boży zostanie uspokojony. I Bóg już wtedy nie będzie więcej żywił gniewu nad odrodzoną ludzkością, ale będzie błogosławił, będzie miał podobanie ludzkości. Tak jak aniołowie to właśnie wyrażali w tej wspaniałej wieści przy narodzeniu naszego Pana. Na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie. Ale wtedy, gdy ludzkość będzie pojednana z Bogiem, gdy zostanie właśnie odrodzona. I dlatego widzimy te cztery rzeki, które na początku czytaliśmy, które płynęły po opuszczeniu Edenu, to będą płynąć zgodnym rytmem wiecznego szczęścia, radości na chwałę Bogu i Chrystusowi. Bogatestwo. Piękny obraz jest pokazany, jak widzimy, na pozór niezrozumiałych rzeczy, byśmy powiedzieli. Ale jednak pięknie to jest pokazane. Dlatego to wspaniałe Królestwo Boże, o które się jeszcze nadal modlimy. Dlatego, drogie braterstwo, kończąc te krótkie nasze rozważania w Chrystusie właśnie w obecnym czasie, możemy Bogu podziękować, że znaleźliśmy się w drugim wozie, który dąży do ziemi, do właśnie do północnych stron. Ale pamiętajmy, że możemy być z tego wozu usunięci. Mamy ostrzeżenie. Usiłujmy. Pan Jezus powiedział, że usiłujcie, abyście weszli przez ciasną bramę. To trzeba trochę usiłować. Jeżeli ktoś nie usiłuje, to może być przesunięty do innego wozu. Dlatego usiłujmy wiernie trwać w poświęceniu właśnie serca, aby nie zostać wyrzuconym z tego wozu, który prowadzi właśnie nas do górnych sfer północnych. A mamy zapewnienie Pisma Świętego. Mamy taką pieśń, którą śpiewamy nawet. Trzy razy powtarzamy refren: ja Cię nigdy nie opuszczę, ja Cię nigdy nie opuszczę, ja Cię nigdy nie opuszczę, z tego będę, mówi Pan. Ale to od nas zależy, czy my nie opuścimy Pana. Pan nigdy nas pierwszy nie opuści. Ale jeżeli opuścimy Pana, to Pan może nas opuścić. I wtedy możemy właśnie być wyrzuconymi z tego wozu, który prowadzi nas właśnie, może nas zaprowadzić do wiecznej chwały i świętości naszych Panu Jezusem. I dlatego widzimy, jeżeli będziemy wierni, a istotnie aż do końca, w naszym ofiarowaniu, w naszych ślubach, to wtedy będzie kiedyś nam dane można się usłyszeć te miłe słowa od naszego Pana. Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych rzeczach. Mogę Ci teraz powierzyć większe. Wejdź do radości Pana swego, czego z całego serca Ty służycie, co daje Boże. Dziękuję.